Prezydent Polski podpisał ustawę o Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej w latach 2007-2022.
Jednocześnie Andrzej Duda poinformował, że skieruje przepisy w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Prezydent, uzasadniając decyzję, powiedział, że nie ma wątpliwości, iż efektem rosyjskich wpływów na polityki wielu państw jest m.in. wojna na Ukrainie i wiele kryzysów. Dlatego, jak dodał, te działania wymagają wyjaśnienia. Andrzej Duda wskazywał, że podobne komisje śledcze działają w innych krajach europejskich.
We Francji przesłuchiwała już chociażby byłego premiera Fillona, panią Marie Le Pen. Mamy taką komisję akurat do spraw Nord Stream, powołaną w Mecklenburgii po Morzu Przednim w Niemczech.
Prezydent podkreślił, że opinia publiczna powinna bezpośrednio przekonać się, w jaki sposób funkcjonowali jej przedstawiciele pełniący ważne funkcje. Wyraził nadzieję, że gremium to będzie działało obiektywnie. Uczciwi ludzie powinni odpowiedzieć na pytania, nie mają się czego obawiać, zaznaczył.
Wierzę w to, że właśnie transparentność działania tych, którzy zostaną wyłonieni jako członkowie tej komisji, pytania, które będą zadawali tym, którzy zostaną przed komisję wezwani, a tym, którzy odpowiadali za nasze sprawy, będą miały kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o zwalczanie różnego rodzaju działań lobbingowych, nielegalnych, wpływania na kwestie polskich spraw i polskich interesów. To jest forma obrony interesów Rzeczypospolitej.
W ocenie Andrzeja Dudy Komisja do spraw wpływów rosyjskich powinna powstać też na poziomie Unii Europejskiej. Prezydent zwrócił się do premiera, żeby postawił tę sprawę na Radzie Europejskiej. Polska Komisja Badająca Rosyjskie Wpływy na Bezpieczeństwo ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej i członkowie będą mogli m.in. uchylić decyzje administracyjne oraz wydać zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Opozycja już bojkotuje komisję, określając ją jako bezprawną. PSL zadeklarował, że nie wydeleguje do tego gremium żadnego przedstawiciela.
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że dzięki Centrum Informatyki Resortu Finansów i pracownikom aparatu skarbowego udało się w Polsce dokonać uszczelnienia systemu podatkowego.
Szef rządu mówił o tym na konferencji przed siedzibą centrum w Radomiu w ramach akcji PiS-u Trasa dotrzymanego słowa.
Premier podkreślił, że obecny rząd wprowadził finanse publiczne w XXI wiek. Mateusz Morawiecki wskazał też na działania Platformy Obywatelskiej w zakresie finansów, kiedy była u władzy.
Nowoczesne państwo, profesjonalne państwo to państwo, które posługuje się nowoczesnymi instrumentami informatycznymi. Szanowni państwo, czy w czasach Platformy nie było jeszcze komputerów? Nie wynaleziono jeszcze wtedy systemów informatycznych? Oczywiście pytanie, na które dziecko potrafi odpowiedzieć. Były. Tylko pan Tusk, jego ekipa partaczy, ekipa dyletantów nie chcieli się w ogóle tym posługiwać. Nie chcieli zajmować się tym, co jest ważne dla państwa.
Mateusz Morawiecki przytoczył też dane, z których wynika, że pomiędzy rokiem 2008 a 2015 budżet państwa urósł o 15%, podczas gdy w latach 2016 a 2023 o 115%.
Trasa dotrzymanego słowa Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się w miniony weekend.
Polska wprowadza sankcje wobec 365 obywateli Białorusi. To reakcja Polski na utrzymanie przez Mińsk wyroku więzienia dla jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Drugi powód to utrzymujące się represje wobec opozycji.
Na liście sankcji znaleźli się m.in. białoruscy parlamentarzyści, sędziowie i prokuratorzy. Osoby te zostaną objęte zakazem wjazdu do strefy Schengen.
Sankcje obejmą również zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych 20 podmiotów i 16 innych osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim.
Rzecznik rządu Piotr Miller był dziś pytany przez dziennikarzy, czy wstrzymanie ruchu towarowego będzie kolejnym krokiem oraz czy rozważane są kolejne.
Nie chciałbym oczywiście tutaj zdradzać żadnej strategii negocjacyjnej, siłą rzeczy nie mogę tego robić, natomiast oczywiście w arsenale działań sankcyjnych są dalej idące kroki, które można w przypadku braku właściwych działań ze strony władz białoruskich podjąć. I one są gotowym instrumentarium, które można przyjąć na posiedzeniu rządu lub poprzez właściwe rozporządzenia ministrów.
W piątek pojawił się projekt rozporządzenia, który zakazuje całkowitego wjazdu do Polski ciężarówek na białoruskich lub rosyjskich numerach rejestracyjnych.
Przypomnijmy, dotychczas na liście sankcyjnej było około 80 osób lub firm. Andrzej Poczobut odsiaduje wyrok 8 lat więzienia, który zapadł po politycznym procesie. W piątek Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił jego apelację.
Ministerstwo Rolnictwa w porozumieniu z 8 organizacjami producenckimi zapowiada walkę z dezinformacją żywnościową.
Chodzi o wychwytywanie i zgłaszanie nieprawdziwych informacji w sprawie prowadzonej polityki żywnościowej i działalności krajowych przedsiębiorców rolnych.
Jak podkreślono, fałszywe treści pojawiające się w publicznym obiegu dotyczą też bieżących problemów, na przykład kwestii importu zboża z Ukrainy.
Wiceminister Rolnictwa Rafał Romanowski wskazywał, że za treści mogą odpowiadać przedstawiciele konkurencji naszych firm.
Dezinformacja żywnościowa ma swój bardzo konkretny kształt. Jak się okazuje, tworzy się specjalną grupę docelową, gdzie właśnie zasiewa się ten niepokój. Tworzy się właśnie taką niedobrą aurę wokół polskiej żywności, wokół żywności pochodzenia zwierzęcego. Pamiętajmy o tym, że bijemy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o zbyt i sprzedaż na naszej żywności nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również na rynki zewnętrzne.
Wiceminister Rafał Romanowski przypomniał też, że trwa kampania Produkt Polski. Tym znakiem oznaczana jest rodzima żywność.
W resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów dotyczące pojawiających się fake newsów z zakresu polityki żywnościowej.
Jak podkreślano, nieprawdziwe informacje dotyczą najczęściej ataków na przemysł przetwórstwa mięsnego i kryzysu na rynku zbóż.
Recep Tayyip Erdoğan zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich w Turcji, zapewniając sobie reelekcję.
Szef tureckiej Wysokiej Komisji Wyborczej poinformował, że Erdoğan zdobył 52,14% głosów, a jego rywal Kemal Kılıçdaroğlu 47,86%.
Po podliczeniu 99,5% głosów różnica między kandydatami wynosi 2 miliony, co oznacza, że niepoliczone jeszcze głosy nie zmienią wyniku.
Wybory w Turcji były historyczne, bo po raz pierwszy doszło do drugiej tury. Wielu ekspertów spekulowało, że opozycja miała szansę na zwycięstwo.
Europeista profesor Marcin Szewczak wskazał, że wyniki wyborów, a także płynące gratulacje wskazują, że nie ma ogólnego potępienia Recepa Erdoğana za wygraną.
Pomimo tego, że dzisiaj odbywają się tam różnego rodzaju zamieszki i rozruchy, to raczej z zewnątrz, ze strony innych państw, które współpracują z Turcją, nie będzie raczej jakiegoś potępienia tego wyniku wyborów, czy też potępienia Erdoğana, ponieważ jak już spojrzymy na te głosy, na gratulacje, listy gratulacyjne, które spływały, no to nie mówiąc o tym, że oczywiście Putin pogratulował zwycięstwa, ale pozostałe państwa, zwłaszcza też te państwa, które mają zagrożenie tego szantażu tureckiego, czyli otworzenia granic i wypuszczenia kolejnych imigrantów do Europy, bardziej przyczyniają się do tego, żeby jednak przynajmniej ten status quo, który jest w geopolitycznej układance za sprawą Turcji, pozostał.
Gratulacje Erdoğanowi złożyło wielu światowych przywódców, między innymi Andrzej Duda, Joe Biden i Emmanuel Macron.
Prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że Polska i Turcja są gotowe do współpracy w zakresie bezpieczeństwa regionalnego, rozwoju NATO i pokoju w Europie.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji na naszej stronie internetowej. Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz oraz burze. Temperatura od 16 do 19 stopni na terenach podgórskich, nad morzem, na Mazurach i Podlasiu. Na pozostałym obszarze od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Północny i północno-wschodni. Na barometrach jutro 1013 hektopaskali.